Tu wieczorem kanał Komanów, przed mikrofonem Sławek Kulesza. Dzisiaj o perpetuum mobile, czyli ludzkim marzeniu o bananowym życiu. O tym, żeby nie pracując, żyć sobie słodko, miło i przyjemnie. Nie pracując, nie wkładając żadnego wysiłku, aby mieć no, dobre życie. Mówiłem o tym, że druga zasada termodynamiki zabrania konstruowania perpetuum mobile drugiego rodzaju. Chodzi tam o to, że entropia nie może być malejąca w układach zamkniętych. Czyli co prawda w małej skali, w pewnej objętości czy w pewnej fragmencie tego układu entropia może zmaleć, co oznacza wzrost uporządkowania. Natomiast w skali układu, jako w skali całego układu, taka entropia musi być rosnąca. O co chodzi? Chodzi o to, że na przykładzie silnika cieplnego, jeżeli dostarczamy ciepło, czyli energię, część energii kinetycznej ruchu przypadkowego cząsteczek, przekazujemy do gazu, którego cząsteczki również zaczynają się w związku z tym szybciej poruszać i dzięki temu wytwarzają różnicę ciśnień po dwóch stronach tłoka, że tam, gdzie ten gaz jest ogrzewany, tam ciśnienie wzrasta, natomiast po drugiej stronie tłoka pozostaje niskie, powstaje różnica ciśnień, siła i w związku z tym są warunki do tego, aby taki tłok przepchnąć i wykonać pracę, zgodnie ze wzorem, który już wcześniej przytaczałem. O tyle nie można tego całego ciepła wykorzystać, no bo to by oznaczało, gdybyśmy całe ciepło dostarczone wykorzystali, to by oznaczało, że gaz schłodzi się do zera kelwinów, co jest, no, gaz sam z siebie nie może w ten sposób się, co prawda znamy przemiany, w których gaz rozpręża się adiabatycznie na przykład i jego temperatura gwałtownie maleje, ale to z kolei wymaga wykonania pracy nad gazem, a tu chodzi nam o to, żeby gaz wykonywał pracę, a nie żeby jeszcze dodatkowo go rozprężać. Więc jest tego typu maszynka jest niemożliwa. Nie można zatem skonstruować silnika cieplnego, jakiegokolwiek innego silnika wykorzystującego energię cieplną, który pracowałby ze 100% sprawnością, czyli całe ciepło dostarczane zamieniałby na pracę. Tym niemniej no są różne, tak jak wspomniałem wcześniej, są różne konstrukcje, niektóre działające ciągle, których autorzy uważali, że stworzyli perpetuum mobile, no tylko że po bliższej analizie okazuje się zwykle, że są to, że czegoś tam albo autorzy świadomie nie dopowiedzieli, albo czegoś nie zauważyli najzwyczajniej w świecie. Z takich ciekawszych konstrukcji, które można prześledzić w internecie, chciałbym przywołać na przykład oksfordzki dzwonek elektryczny. Jest to bardzo proste urządzenie, złożone z dwóch baterii przypominających świece, pod którymi znajdują się dwa dzwonki wykonane z brązu i pomiędzy tymi dwoma dzwonkami na nitce nieprzewodzącej porusza się kuleczka. Ta kuleczka z jednego dzwonka zabiera ładunek elektryczny, czyli elektryzuje się. Jak się elektryzuje, to zaczyna być z tym dzwoneczkiem odpychana, przenosi się do drugiego, oddaje swój ładunek. No i co ciekawe, ten dzwonek po raz pierwszy został uruchomiony prawdopodobnie w roku 1825, czyli 200 lat temu i od tego czasu nieustannie ten dzwoneczek dzwoni w cudzysłowie, bo ruch tego wahadełka odbywa się z częstotliwością około 2 Hz, czyli 2 uderzenia na sekundę. Z tym, że no, nie można uznać, że jest to perpetuum mobile, ponieważ no właśnie cały sekret tkwi w tych bateriach, które tam są. To są ogniwa elektryczne, czy stosy elektryczne, jak to kiedyś nazywano, które generują ładunki na skutek zachodzących w nich reakcji chemicznych. No i te ładunki są po prostu przenoszone. A to, że w momencie elektryzowania pojawiają się oddziaływania elektrostatyczne, to jest tylko dodatkowy smaczek, który pozwala temu wahadełku się bujać. Także nie jest to perpetuum mobile, ponieważ do swojego działania wykorzystuje energię. Co z tego, że bardzo małą energię jest potrzebna do wykonania jednego ruchu, ale jednak jest. Inny tego typu zegar czy konstrukcja To tak zwany zegar Beverly. Znowu już ponad 100 lat chyba chodzi. Zegar, tym razem jest to zegar wahadłowy, który do swojej pracy, który nie wymaga w ogóle zasilania żadnego zewnętrznego. W sensie nie wymaga nakręcania, o tak. Zwykle zegary wahadłowe wymagają nakręcania sprężyny bądź naciągnięcia ciężarków. Zegar Beverly działa na innej zasadzie, wykorzystuje on zmiany temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego i okazuje się, że do jego działania wystarczy już zmiana temperatury na poziomie 3-4 stopni Celsjusza i skorelowana z nimi zmiana ciśnienia. Także to wystarczy w cyklu dobowym, taka zmiana, aby membranka, która tam jest głównym mechanizmem napędowym tego zegara, spowodowała przesunięcie czy naciągnięcie ciężarka, wciągnięcie ciężarka, czyli dostarczenie, zwiększenie jego energii potencjalnej, no a ta energia jest później przekazywana mechanizmowi zegarowemu o bardzo małych oporach, co wystarcza absolutnie do tego, żeby taki mechanizm działał już z górą zgoła 100 lat. Były też, czyli to znowu nie jest perpetuum mobile, sensu stricte, ponieważ jest tu ukryte źródło energii, niewidocznej, no, energii pochodzącej z powietrza atmosferycznego, ze zmian warunków atmosferycznych. Były też i inne maszyny, które pretendowały do miana perpetuum mobile. Niektóre były bardzo wyrafinowane, tak jak te przeze mnie opisane. Niektóre były takimi bardzo ordynarnymi próbami wyłudzenia pieniędzy. Wspominałem wcześniej o Robercie Fultonie, który zdemaskował jednego z takich oszustów. Ten z kolei twierdził, że zbudował maszynę, która wiecznie, taki zestaw zębatek, który wiecznie się kręci. Przy czym Robert Fulton zauważył, że ten ruch jest taki trochę nieregularny. No jak się okazało, kiedy Robert Fulton zniszczył przegrodę, uszkodził przegrodę w tej maszynce podczas demonstracji publicznej, okazało się, że za przegrodą był schowany człowiek, który to wszystko napędzał. No i takie przypadki też się zdarzały. Także historia budowy i demaskowania różnego rodzaju maszynek typu perpetuum mobile jest bardzo długa, jest jednocześnie bardzo kolorowa. Jest w tej historii wiele ciekawych konstrukcji, jest też wiele ordynarnych oszustw. Tym niemniej jest to jednak jakieś pokłosie nauki. Co prawda obecnie uważa się, że w ogóle tego typu konstrukcji już się nie patentuje nawet. Dopóki warunek jest taki, że dopóki ktoś nie przyniesie działającej konstrukcji, to samego pomysłu na perpetuum mobile absolutnie opatentować się nie da. Więc ludzie już są o tyle mądrzejsi. Tym niemniej przyroda pokazuje, że są możliwe konstrukcje, które mogą w każdym razie działać bardzo długo. Na sam koniec chciałbym jeszcze przywołać rozszerzanie się wszechświata, co też jest właściwie swego rodzaju perpetuum mobile. W dodatku rozszerzanie, które przyspiesza, co jest jedną z największych chyba obecnie zagadek astrofizycznych, nad którymi siedzą naukowcy. Okazuje się, że nasz wszechświat od wielkiego wybuchu rozszerza się cały czas, czyli ta energia, jakbyśmy powiedzieli w kategoriach perpetuum mobile, zgromadzona początkowo energia ulega rozproszeniu teraz na skutek tego, że entropia musi rosnąć, czyli nieporządek w układzie wzrasta, czyli energia się rozprasza, ale okazuje się, że ten nasz wszechświat rozszerza się, owszem, ale rozszerza się coraz szybciej. Skąd to rozszerzanie? Gdyby to było faktycznie, gdybyśmy wierzyli w istnienie perpetuum mobile, to trzeba by powiedzieć, że to jest swego rodzaju wolna energia, która napędza to rozszerzanie. Naukowcy póki co nie wiedzą, dlaczego tak się dzieje, w związku z czym ukuli termin ciemna energia, która jakoby ma napędzać ten wszechświat. No ale oczywiście, ponieważ to się kłóci z ideą zasady zachowania energii, więc naukowcy są bardzo, bardzo niezadowoleni, bardzo nie lubią koncepcji ciemnej energii, bo to oznacza, że czegoś we współczesnej fizyce jeszcze nie rozumiemy i to czegoś bardzo fundamentalnego, pojęcia energii. Więc poszukują innych wytłumaczeń, jak tylko ciemnej energii. No ale póki co są na tej drodze, cały czas jeszcze błądzą po omacku, można powiedzieć. No dobrze. Mam nadzieję, że temat perpetuum mobile zaintrygował Was do samodzielnych poszukiwań. Więcej ciekawostek, więcej szczegółów możecie znaleźć na naszym na profilu w audycji wieczorynkanaukomanów.wordpress.com. Serdecznie zapraszam do odwiedzania. No i zapraszam również za 2 tygodnie do słuchania radia UWM FM w pierwszą sobotę grudnia, tuż po godzinie 18:00. Słyszymy się na fali 95,9 w radiu UWM FM, najlepszym akademickim radiu. Tylko z Kortowa, z Olsztyna, z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a tymczasem ja już się żegnam. Kłaniam się nisko, Sławek Kulesza, do usłyszenia za 2 tygodnie.